Już od 2 miesięcy pierwszy punkt naszego spotkania w ramach aktualności dnia to spotkanie z żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej. Dziś wraz z nami są pani Aneta Trzcińska, wykładowca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, żołnierz 13 Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej, pani Katarzyna Wiejak, psycholog w dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej oraz pan pułkownik Marek Pietrzak, rzecznik prasowy w dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej. Witam, szczęść Boże.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam.
Dzień dobry.
Wojsko Polskie od samego początku wspiera działania, które, dzięki którym możliwe jest zatrzymanie epidemii koronawirusa w naszej ojczyźnie oraz łagodzenie jego skutków. Każdego dnia z walką z koronawirusem zaangażowanych jest kilka tysięcy żołnierzy i pracowników wojska, w tym żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Na tę chwilę taki główny punkt, który gdzieś jest związany z działalnością taką codzienną, właśnie tych osób, które są oddelegowane do walki z pandemią koronawirusa, to sprowadza się do jakiej rzeczywistości, panie pułkowniku?
Tak, dzisiaj już mamy 63 dzień od pojawienia się pierwszego potwierdzonego przypadku koronawirusa w Polsce. Przypomnę, że to było 4 marca, ponad 2 miesiące temu, i każdego dnia ostatnio blisko 10 lub nawet ponad 10 tysięcy żołnierzy Wojska Polskiego bierze udział we wsparciu samorządów lokalnych, wojewodów, instytucji, inspekcji sanitarnych, organizacji non-profit, a to wszystko sprowadza się do tego, aby wspierać mieszkańców naszego kraju, osoby potrzebujące, osoby starsze, osoby w kwarantannie, wszystkich tych, którzy w tym czasie potrzebują pomocy. Jeżeli chodzi o Wojska Obrony Terytorialnej, to codziennie około 5 lub nawet ponad 5 tysięcy żołnierzy i podchorążych, bo jesteśmy wspierani przez podchorążych Akademii Wojskowych, jest niejako w tej walce z koronawirusem i wspiera instytucje. Teraz jakie działania realizujemy? Tych działań było bardzo wiele. W tej chwili na horyzont takich głównych wysuwa nam się kilka głównych obszarów. To jest pobieranie wymazów. Pewnie część z Państwa słyszała, a jak nie, to przypomnę, że od poniedziałku uruchomiliśmy pierwsze punkty takie mobilne pobierania wymazów. Jeden z nich działa jeszcze do dzisiaj w Krotoszynie. To jest taki punkt, gdzie można przyjechać na pobranie próbki wymazowej samochodem. Bez wychodzenia z samochodu może ta próbka być pobrana. Drugi taki punkt od wczoraj do piątku działa pod Opocznem. Kolejny już w piątek zaczyna działać w Koszalinie. I kolejny od poniedziałku, to jest, przenosi się ten, który był w Krotoszynie, przenosi się do Kalisza. Takich punktów będziemy mieli kilka i one będą wykonywały zadania regionalnie w zależności od wniosków wojewody, bo to wszystko dzieje się na wniosek konkretnego wojewody. Kolejny punkt działań naszych, też takich dość angażujących nas ostatnio, to jest wsparcie placówek oświatowych. Tutaj chodzi o przedszkola, o żłobki. W ostatnim czasie przewoziliśmy dość duże ilości środków do dezynfekcji do tych placówek. Tylko końcówka zeszłego tygodnia i początek tego tygodnia to było blisko 150 ton środka do dezynfekcji rozwożonego po całym kraju do koło 1000, chyba zidentyfikowałem, koło 1000 placówek, żłobków, przedszkoli, do których zawoziliśmy bezpośrednio ten środek, i setki, coś koło 500 samorządów, które później dystrybuowały to dalej, więc zasilaliśmy te placówki. Jak wiadomo, od dzisiaj niektóre samorządy zdecydowały się na otwarcie przedszkoli, żłobków, kolejne otwierają się w najbliższych dniach, i to było celem zabezpieczenia tych placówek. Wiadomo, tutaj główny inspektor sanitarny wydał pewne wytyczne, które normują, jak powinny te placówki funkcjonować w tym czasie, a do ich normalnego takiego funkcjonowania, zgodnego z tymi wytycznymi wydanymi przez głównego inspektora sanitarnego, potrzebne są właśnie te środki do dezynfekcji, które rozwoziliśmy. Pobieranie wymazów w domach pomocy społecznej, w domach seniora, w hospicjach, w innych zakładach opiekuńczych. Pobieranie wymazów w domach osób, które są na kwarantannie. Pobieranie wymazów również metodą test and go oraz zasilanie tych placówek oświaty. To są jedne z głównych naszych zadań. Oczywiście kontynuujemy tutaj opiekę nad kombatantami, nad osobami starszymi. Dostarczamy żywność, chociażby przytoczę taką wartość dzisiaj, Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej dostarcza 45 ton żywności do gospodarstw na terenie Małopolski. Mógłbym wymieniać tutaj, przytaczać takich naprawdę bardzo wiele informacji z codziennych odpraw, które u nas tutaj w dowództwie operacji Odporna Wiosna codziennie się odbywają. Dowódcy raportują, co robią. Te działania naszych żołnierzy są w tej chwili prowadzone na terenie całej Polski, we wszystkich województwach, przez wszystkie brygady obrony terytorialnej. Tak wygląda mniej więcej działalność w tej chwili Wojsk Obrony Terytorialnej i częściowo Sił Zbrojnych.
Dziękujemy za zobrazowanie tej złożonej rzeczywistości. Zapraszam również radiosłuchaczy do współtworzenia czasu aktualności dnia. Można zadać pytanie, można skonsultować się, można także uspokoić pewnego rodzaju obawy, które nosimy może w sercach w związku z sytuacją, w której się znajdujemy. Przypomnijmy numery kontaktowe do naszego studia. Z Polski Północnej 56 655 23 55, z Polski Południowej 56 655 23 56. Dwa numery w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 oraz dwa numery spoza granic naszej ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Halina z Krakowa. Ja mam pytanie o higieniczną stronę Komunii Świętej na rękę. Mówi się, że jest to bardziej higieniczny sposób, a ja tego nie rozumiem za bardzo, bo przecież wychodząc do kościoła dotykam różnych klamek, uchwytów, torebki, ławki w kościele. Z jednej strony mówi się, że powinniśmy myć często ręce, że nie powinniśmy podawać sobie rąk na znak pokoju, a z drugiej strony mówi się, że przyjmowanie Komunii Świętej na rękę jest bardziej higieniczne. Kiedy ja już w międzyczasie pozbieram wszystkie możliwe bakterie po drodze i wirusy i potem dostaję hostię na rękę i spożywam ją razem z tymi wszystkimi bakteriami. Bardzo proszę o wypowiedzenie się osoby kompetentnej. Dziękuję.
Dziękuję pani Halino. Prosimy bardzo.
Przyjęcie hostii na rękę jest bardziej bezpieczne niż do ust, z tego chociażby powodu, że otwieranie ust powoduje, że wydychamy powietrze w kierunku kapłana, na jego dłoń. Tą dłonią dotykane są kolejne osoby, bo czasami ciężko jest uniknąć dotknięcia ust. Przyjęcie na ręce hostii wiąże się z tym, że trzeba po prostu te ręce wcześniej zdezynfekować i to są pani dłonie. A tutaj w przypadku, kiedy mielibyśmy do czynienia z jedną osobą zarażoną, która przystąpi do komunii jako osoba pierwsza, jest możliwość przeniesienia wirusa na kolejne osoby, ale także na kapłana, który komunii udziela. Więc tutaj bardzo prosimy korzystać z tych zabezpieczeń. Jeżeli pani wejdzie do kościoła, można te ręce w ławce zdezynfekować, szczególnie przed przystąpieniem do komunii, przyjąć hostię na ręce i samemu do własnych ust włożyć. Jest to na pewno bezpieczniejsze i dla pani, i dla osób, które w kościele będą się znajdowały, a także dla samego kapłana, który komunii udziela.
Prosimy bardzo, halo.
Szczęść Boże, chciałem zapytać Jędrzeja Śląska. Chodzi o maseczki, bo jest zalecane, żeby maseczkę najlepiej po wypraniu ją jeszcze wyprasować. I później jak najszybciej do woreczka, właściwie wcześniej jest powiedziane, że jeżeli się ściągnie z twarzy, to jak najszybciej do woreczka. To oczywiście jest jak najbardziej zrozumiałe, powiedzmy kontaktu, żeby w ogóle tam nie miała zewnętrzną atmosferą, gdziekolwiek by to było, później szybciutko ją do prania. Chodzi mi o sytuację prasowania, czy po prasowaniu. Wydawałoby się, że ona jest sucha i wkłada się ją do woreczka, oczywiście do czasu, aż się ją będzie używał, a później się wyciąga i ta maseczka jest wilgotna, a przecież się mówi wyraźnie, żeby nie dopuszczać raczej do tego, żeby maseczka była wilgotna. Oczywiście to są takie bardzo drobne niuanse, ale one są jednak czasami sprzeczne. Dziękuję uprzejmie, prosiłem o odpowiedź.
Dziękujemy pani Anie, prosimy.
Ja nigdy nie polecałam, żeby maseczkę wkładać do woreczka, więc tutaj chyba ta informacja pochodzi jednak z innych źródeł. Postępowanie z maseczką polega na tym, że maseczkę ściągamy dopiero po przyjściu do domu. Nie ściągamy jej wcześniej. Wtedy, kiedy noszenie maseczki było dobrowolne i część osób zakładała tą maseczkę tylko na wejście do sklepu czy do rzeczywiście przestrzeni publicznej, tam gdzie spotykała się z innymi osobami, to owszem, te maseczki były ściągane wcześniej i można było tą maseczkę włożyć do woreczka wcześniej i do kieszeni, żeby nie wkładać do samej kieszeni, ponieważ no, kurtka na pewno nie jest prana za każdym razem, kiedy przychodzimy do domu. I tutaj chodziło o ochronę tej odzieży przed bakteriami i wirusami, które na tej maseczce się znajdują. W tej chwili już to wielokrotnie mówiliśmy, że do domu wracamy w maseczce za troczki albo za gumkę, tą maseczkę ściągamy, tą maseczkę można zalać wrzątkiem, potem uprać bieżącą wodą i mydłem, pozostawić do wyschnięcia, nie prasować jej na mokro, po prostu pozostawić do wyschnięcia i potem dopiero przyprasować, czyli użyć wysokiej temperatury żelazka, żeby bardziej uskutecznić te nasze wszystkie procedury, które zastosowaliśmy, czyli pranie, zalanie wrzątkiem. To prasowanie dodatkowo powinno wspomóc nas w walce z ewentualnym koronawirusem, ale także wyeliminować inne bakterie, które z naszej jamy ustnej czy z powietrza atmosferycznego na tą maskę się przedostały. Nie wkładamy tej maseczki do woreczka. Tutaj jak gdyby no nie do końca ma to jakikolwiek sens, ponieważ maseczka znajduje się zazwyczaj w naszym mieszkaniu, w pomieszczeniu, w którym my na co dzień przebywamy i my tą maseczkę będziemy zakładać, więc tu nie ma jak gdyby dla nas żadnego ryzyka, że no my w jakiś sposób tą maseczkę zainfekujemy i nie będziemy mogli w niej wyjść. To jest nasza maseczka osobista. Tą maseczkę można sobie gdzieś w umówione miejsce odłożyć. Nie należy jej zamykać w żadnym woreczku, maseczki tym bardziej wilgotnej. Pamiętajmy, że bakterie, wirusy lubią takie środowisko, które jest wilgotne i które jest ciepłe. Wyschnięcie tutaj też gwarantuje dodatkowe zabezpieczenie.
Prosimy bardzo, halo.
Szczęść Boże, Wojtek z Warszawy. Ja mam takie pytanie do pani, bo pani przed chwilą powiedziała, że ta komunia dawana na rękę jest dużo bezpieczniejsza. No oczywiście jest, tylko problem jest taki, że w kościołach, przynajmniej w Warszawie, ona nie jest dawana na rękę i byłbym bardzo wdzięczny, jeżeli no, wskazaliby państwo jakiś kościół w Warszawie, w którym rzeczywiście jest tak, że najpierw kapłan wychodzi do tych, którzy chcą przyjąć komunię na rękę, a dopiero potem do tych, którzy chcą przyjąć w tradycyjny sposób. Bardzo dziękuję, przechodzę na odbiór.
Pozdrawiamy panie Wojciechu. Myślę, że tutaj, jeśli państwo pozwolicie ustosunkować się, że gdy pan podejdzie do kapłana i w sposób właściwy zakomunikuje, prawda, poprzez złożenie dłoni, że pragnie przyjąć komunię świętą na rękę, to jakże jest to zrozumiały znak i sygnał dla kapłana, który wówczas poda panu komunię świętą na dłoń. Zatem warto spróbować właśnie w ten sposób zasygnalizować, podejść i z pewnością pan Komunię Świętą otrzyma taki sposób, jaki pan będzie sobie życzył. Bardzo proszę, halo.
Witam wszystkich w studio. Ja chciałam spytać, jak czują się osoby po przebytej chorobie spowodowanej właśnie koronawirusem, tak zwani ozdrowieńcy? Czy oni czują jakieś oznaki, jakieś skutki tej choroby przebytej? A pytam dlatego, że dużo się mówi o tym, że osoby przechodzą ponoć tą chorobę bezobjawowo. Skąd to wiadomo? Pytam też dlatego, ponieważ moja córka podejrzewa, że przeszła taką chorobę. Jak to sprawdzić, czy to rzeczywiście przeszła tą chorobę?
Dziękujemy. Prosimy bardzo.
To, czy ktoś przeszedł chorobę, można sprawdzić testami laboratoryjnymi, które no nie są w tej chwili powszechnie jakby stosowane tutaj w postępowaniu epidemiologicznym, kiedy mamy jakieś dochodzenie, szukanie źródła zakażenia, czy właśnie podejrzenie, że ktoś mógł przechorować albo ktoś jest nosicielem wirusa bezobjawowym, tutaj badania się wykonuje. Nie wykonuje się ich rutynowo w tej chwili. Nie sprawdzamy, kto w tej chwili przebył chorobę. Jak gdyby wszystkie moce przerobowe skierowane są do tego, żeby diagnozować jednak osoby, które mają objawy, żeby w tej pierwszej kolejności testy wykonywać osobom, które potrzebują pomocy, które wymagają pomocy medycznej, które rzeczywiście źle się czują. Jeżeli chodzi o te bezobjawowe osoby, no znam w swoim otoczeniu kilka osób, które mówią, że być może był taki okres od lutego, od marca w ich życiu, kiedy dziwnie się czuły, kiedy te objawy nie pasowały właściwie do przeziębienia, nie pasowały do grypy, były bardzo dziwne, takie nietypowe, których wcześniej no, nie odczuwali przy żadnej innej chorobie. I dopiero po jakimś czasie, kiedy zaczęło się mówić o koronawirusie, kiedy pojawił się pierwszy potwierdzony przypadek w Polsce, kiedy już mieliśmy też informacje z zagranicy, że no, taki wirus panuje i byliśmy w stanie go zidentyfikować, to te osoby przypominają sobie, że być może w tym okresie właśnie, kiedy pierwsze przypadki się w Polsce pojawiały, to ich objawy mogły wskazywać na to, że były po prostu zarażone, nie miały ciężkich objawów, które by spowodowały też interwencję u lekarza. Poradziły sobie, ponieważ ich układ odpornościowy był na tyle wydolny, że zwalczył wirusa, ale kojarzą, że jakiś taki incydent w ich życiu był. Jeżeli chodzi o osoby z objawami, to takie osoby też znamy, bo wojsko do takich osób udaje się też w celu wykonania wymazów. Wiemy, że pierwszy wymaz, którego wynik będzie pozytywny, czyli wiemy, że ta osoba została zarażona, była nosicielem koronawirusa, wymaga tego, żeby wykonać dwa kolejne wymazy i wtedy, kiedy dwa kolejne wymazy wychodzą z wynikiem negatywnym, taka osoba może zostać uznana za ozdrowieńca, więc no, kiedy te wymazy są wykonywane, to często też są rozmowy z tymi osobami, jak się czuły, jakie miały dolegliwości, co głównie ich zaniepokoiło i jak w tej chwili się czują. No to większość z tych osób właściwie nie czuje w tej chwili żadnych objawów. To było kilka, 3-4 dni różnych objawów. W tej chwili no bardziej doskwiera im izolacja i to, że muszą posiedzieć w domu. To, że te osoby przez 3-4 dni też przebywały w łóżkach, starały się wyleczyć, nie wychodzić na zewnątrz, no spowodowało też, że nieco obniżyła się ich kondycja fizyczna. To jak gdyby naturalnie jest spowodowane wtedy, kiedy leżymy w łóżku, nie chodzimy, nie ćwiczymy, to nasza kondycja się pogarsza. Z tych osób, które miały lekkie objawy, które nie leczyły się w szpitalach, tylko pozostawały w izolacji w domu, to naprawdę no, skutki jak gdyby choroby są naprawdę minimalne tutaj. Głównie to osłabienie i to osamotnienie, jeżeli chodzi o izolację.
Prosimy.
Halo?
Tak, słuchamy.
Grażyna z Niemiec. Ja mam jeszcze takie jedno pytanie właśnie na temat koronawirusa. Coraz więcej głosów się słyszy, że to jest normalny wirus i po prostu jest to z tym wirusem korona COVID-19 sprawa bardzo naciągana. Ludzie po prostu, którzy chorują, mają normalne objawy choroby grypowej, potrafią sobie z tym zawalczyć i powalczyć i ich system odpornościowy się oczywiście po tym też uodparnia, a jednak są podciągani pod normalną koronawirus, pod ten aktualny niby koronawirus 19. Poza tym noszenie maseczek bardzo osłabia organizm i to jest bardzo niepokojące, ponieważ jestem akurat, mam tutaj bardzo duży kontakt z ludźmi, którzy maseczki noszą przez 8 godzin i zaczynają masowo chorować. Mój mąż osobiście przychodzi po 8 godzinach totalnie wyczerpany i jak widzę, że on będzie niedługo nadawał się do hospitalizacji po noszeniu właśnie tych maseczek, którą ma założoną non-stop na buzi i wdycha ponownie to, co znowu jest właśnie wydychane z zewnątrz. Chciałabym się dowiedzieć, bo coraz więcej jest na ten temat głosów i to jest bardzo, bardzo niepokojące, zarówno w Niemczech, jak i tutaj w Polsce. Po prostu wiele osób przestaje wierzyć już w to. Bym bardzo prosiła o ustosunkowanie się do tego.
Prosimy.
No już mówiliśmy o tym, czy wierzyć w wirusy i bakterie, czy nie wierzyć, skoro ich nie widać. I Jeżeli chodzi o koronawirusa, którego znamy też pod potoczną nazwą COVID-19, to jest nowy wirus. Jeżeli Państwo gdzieś poszukacie w literaturze, która została wydana lata temu, ja mam nawet przed sobą podręcznik z epidemiologii z 2016 roku i tutaj podręcznik opisuje 6 koronawirusów, czyli dosyć dużą grupę alfa i beta koronawirusów, które nie wszystkie tutaj jak gdyby zagrażają człowiekowi, to wiemy, że te wirusy tak naprawdę istniały, istnieją, stanowią zagrożenie, aczkolwiek jesteśmy w stanie sobie już z tymi koronawirusami poradzić. Jeżeli chodzi o grypę, szczepimy się. Za każdym razem szczepionka jest modyfikowana, czyli szczepimy się na to, co było w poprzednim sezonie. Podobnie z COVID-19 jest tak, że wirus mutuje, wirus się zmienia. I mamy do czynienia w tej chwili z wirusem, którego do tej pory nie znaliśmy. Dlatego nie byliśmy w stanie przewidzieć, jak on się zachowa, przewidzieć, ile osób dotknie, jakie osoby dotknie. Tutaj przy większości wirusów i bakterii grupą, która jest najbardziej zagrożona, są osoby, które mają obniżoną odporność, czy są w wieku starszym. I tutaj te osoby były szczególnie chronione i są szczególnie chronione. No, ja nie poddawałabym tutaj wątpliwości istnienia COVID-19, bo widzimy, co się dzieje i myślę, że czyjaś śmierć nie jest sprawą zmyśloną i myślę, że tutaj jednak powinniśmy uwierzyć w to, co się dzieje. Jest zwiększona zachorowalność na tego wirusa. Wiemy, że skutki jak gdyby powikłania tego koronawirusa potrafią doprowadzić do śmierci. Stąd wszystkie działania, które były wprowadzane, żeby zarażanie się kolejnych osób było ograniczone. Jeżeli chodzi o maseczki, my już tutaj też wiele razy mówiliśmy, że noszenie maseczki zależne jest też od wykonywanej pracy. Jeżeli pracujemy w pomieszczeniu, w którym na co dzień z tymi samymi osobami się spotykamy tutaj, te osoby zwolnione są z noszenia maseczki. Jeżeli chodzi o sklepy, dozwolone są przyłbice pod warunkiem istnienia jeszcze innej osłony pomiędzy klientem a osobą obsługującą. Kiedyś jedna z pań nam zarzuciła właśnie, że przychodzą do niej pacjenci, którzy źle się czują w wyniku noszenia maseczki. Tu jest kwestia tego jeszcze, jaka to jest maska, czy ta maska jest odpowiednio zmieniana, czy to jest maska noszona przez 8 godzin, jedna i ta sama, czyli to, co na tej masce się osadza i od strony wewnętrznej i zewnętrznej. I jak gdyby wykonywana praca, bo tutaj właśnie poruszany był temat osób, które sprzątają dworce, czy które sprzątają ulice. Myślę, że na ulicach i na dworcach znajduje się tyle bakterii i wirusów różnych i grzybów, że korzyść w noszeniu maski u tych osób akurat jest przewyższająca niż ryzyko, które niesie za sobą noszenie maseczki. To ryzyko też nie dotyczy wszystkich osób, bo tutaj musimy mieć specjalne predyspozycje, żeby rzeczywiście odczuwać jakieś negatywne objawy noszenia tej maseczki, poza tymi, że mamy utrudnione oddychanie, bo myślę, że tutaj w 100% wszystkie osoby, które noszą maski, to wiedzą, że maska utrudnia oddychanie, jest ono ograniczone. Wiemy, że są osoby zwolnione z chorobami układu oddechowego, z noszenia maseczek, więc tym osobom jak gdyby zezwala się chodzenie bez maseczek, żeby nie pogorszył się ich stan zdrowia czy jakość życia. Nie wiem, jaką pani mąż nosi maseczkę, jaką wykonuje pracę, ale tutaj można rozważyć zastosowanie innej maski czy ograniczenie noszenia tej maski, jeżeli rzeczywiście stan zdrowia pani męża się pogarsza, a jego praca nie wymaga noszenia tej maski przez 8 godzin.
Prosimy, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Chciałbym zabrać głos w tej sprawie, dlatego że tak się składa, Tomasz Wielkopolski się kłania, tak się składa, że moim dobrym przyjacielem jest jeden z dyrektorów szpitali, które zajmują się zawodowo płucami, chorobami gruźliczymi i tak dalej. Jeden z większych szpitali w ogóle w Polsce. No i w krótkiej rozmowie wieczornej raz ze mną stosunkowo niedawno mówi: Tomek, dopiero gdzieś na jesień zobaczysz, jakie będziemy mieli problemy, dlatego że problemem nie jest sama grypa w postaci koronawirusa, tylko grzybica, którą ludzie będą posiadali na wysokości właśnie jesieni i chorób z tym związanych. Oczywiście jest całkowicie przeciwnikiem noszenia maseczek, mówiąc, jakie to spustoszenie będzie siało w naszych organizmach właśnie, kiedy będzie, no jak gdyby naturalny ten jesienny wysyp, normalny gryp. Tylko on wtedy będzie jak gdyby podwójnie albo potrójnie silny. Ja sam to doświadczam, że mając maseczkę, na dzień dzisiejszy już od czasu do czasu chodzę już z chrypą. Już sam doświadczam, że coś tam jest nie halo, prawda? To tak a propos tego, co mi powiedział ktoś, kto na co dzień jak gdyby obsługuje pacjentów z grypą i z powikłaniami pogrypowymi, które gdzieś tam idą w kierunku oczywiście nowotworów i raka, bo
panie Tomaszu, dziękujemy.
Od terochirurgii.
I nie, przekazujemy.
Chciałem jeszcze jedną rzecz, jeśli mogę, jeszcze tylko jedną rzecz chciałem powiedzieć na sam koniec. Tak się składa, że jestem osobą, która zna 5 języków, mieszkającą wiele lat w wielu krajach w Europie. Więc wchodzę i dzwonię do moich przyjaciół. Dzwonię do Włoch, do Niemiec, do Francji. Dzwonię na Ukrainę. I pytam wszystkich w koło, prawda? Zadaję im jedno te same pytanie. Czy znają kogoś osobiście w danym powiecie, w danym mieście, w którym mieszkają? Czy znają kogoś osobiście, kto choruje na koronawirus? Na koronawirusa. Wykonałem tych telefonów w granicach do 20. Łącznie do Lombardii, do Como i w okolicach Bresi. Niech mi ksiądz wierzy, że każdy z nich mi odpowiedział na to samo. W dwóch tylko przypadkach gdzieś tam kogoś znali, gdzieś jakaś starsza osoba, która chorowała.
Panie Tomaszu, dziękujemy, bo czas naszego spotkania się kończy, dlatego bardzo panu też dziękujemy i serdecznie prosimy.
Dobrze, no tutaj pan z jednej strony podważa w ogóle istnienie koronawirusa i zaprzecza pan, że ktokolwiek z pana znajomych zna kogokolwiek, kto chorował na koronawirusa, a jak sam pan powiedział tutaj, no dla mnie to jest niewłaściwe słowo, pana znajomy lekarz obsługuje pacjentów z koronawirusem, no być może ich leczy, no to raczej ci pacjenci istnieją, skoro są leczeni przez pana znajomego. Jeżeli chodzi o noszenie maseczki, mówiłam, że korzyść z noszenia maseczki przewyższa tutaj ryzyko. Warunkiem tego, żeby maseczka mniej nam szkodziła, jest pranie tej maseczki wodą, z mydłem, prasowanie. Druga sprawa, jeżeli nie dbamy o stan naszego uzębienia, o higienę jamy ustnej, o mycie zębów, o płukanie jamy ustnej, to oczywiście w tej jamie ustnej bakterie, grzyby, wirusy się namnażają i jak najbardziej one stanowią dla nas zagrożenie, ale stanowią dla nas zagrożenie zawsze. Nie tylko wtedy, kiedy mamy do czynienia z koronawirusem i nie tylko wtedy, kiedy zakładamy na naszą twarz maseczkę. Te bakterie, wirusy i grzyby zagrażają nam zawsze, więc pamiętajmy o to, żeby stan naszej jamy ustnej zmniejszał też ryzyko jak gdyby powikłań znoszenia maseczki. Bo jeżeli zęby będą umyte, jama ustna będzie wypłukana, wiemy, że te płyny do płukania jamy ustnej zabijają wirusy i bakterie i będziemy zakładać czystą maseczkę, to ryzyko jest naprawdę niewielkie.
Dziękujemy za to nasze dzisiejsze spotkanie podczas aktualności dnia na antenie Radia Maria. Bóg zapać.
Dziękujemy.
Dziękujemy.
Wraz z nami byli pani Aneta Trzcińska, magister pielęgniarstwa, wykładowca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, żołnierz 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej, pani Katarzyna Wiejak, psycholog w Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej oraz pan pułkownik Marek Pietrzak, rzecznik prasowy w Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej.